A my jeszcze wracamy, proszę Państwa, na chwilę do Libanu. Dzisiaj jak w każdy poniedziałek była specjalna audycja naszego studia Bejrut i jeszcze przez chwilę z Bejrutem porozmawiamy. Tam jest Kazimierz Gajowy. Halo, czy się słyszymy?
Milad Mazid Usene Jdide Mubarakie, czyli chwalebnego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Tak tutaj się w Libanie w tym okresie świątecznym pozdrawiamy.
Liban, ziemia świętych, Liban, ziemia, po której chodził Chrystus. Proszę nam powiedzieć coś o tej atmosferze świątecznej, jaka panuje dzisiaj w Libanie.
No tak, mówiliśmy troszkę już w naszym cotygodniowym programie, bo dzisiaj właśnie święta. Chciałbym jeszcze raz dobitnie podkreślić, że świętujemy tutaj wszyscy. Liban to kraj, który praktycznie ma dwa takie komponenty, czyli chrześcijański i muzułmański. Teoretycznie według prawa jest nas po połowie, chociaż wszyscy wiemy, że z różnych powodów, o nich dzisiaj nie będziemy mówić, chrześcijan jest troszkę mniej. Szacuje się, no bo ostatni spis ludności miał miejsce i jedyny zresztą w 1932 roku, ale szacuje się, że chrześcijan jest 40%, czyli mniej, 60% to wszyscy razem wzięci muzułmanie. Jak na Bliski Wschód, to jest proporcja bardzo, bardzo dobra i pamiętam ostatnie słowa skierowane do jednej z grup pielgrzymów właśnie radia, związanych z Radiem Wnet, kiedy to patriarcha Butros Psiararai mówił, że najważniejszym zadaniem kościoła maronickiego, katolickiego, libańskiego jest to, żeby utrzymać właśnie tą równowagę. Ona nie musi być równowagą liczb, jeżeli chodzi o ilość ludzi, ale równowagę właśnie w polityce, w życiu społecznym i my tą równowagę dzisiaj, w ten świąteczny dzień widzimy. No, nasza redaktorka pani Bożena właśnie przyjechała ze swojego domu, przejażdżając dzielnice zarówno chrześcijańskie, jak i muzułmańskie. I gdybyśmy zapytali, czy mogłaby rozróżnić, gdzie jest muzułmańska, a gdzie jest chrześcijańska, to powiedziałaby na pewno nam, że nie, bo zarówno na terenach muzułmańskich przepiękne choinki, przepiękne ozdoby świąteczne, czasami bardziej, bym powiedział, olbrzymie niż na terenach właśnie chrześcijańskich. Na dodatek w mieście takim jak Trypolis, gdzie wydawałoby się ogromna większość to sami muzułmanie sunnici, tam na placu, który nosi nazwę Allah, czyli Bóg, stoi przepiękna choinka, przepiękne ozdoby. Czyli jednym słowem jest to święto nas wszystkich ludzi, bym tak powiedział. Widzę, ponieważ Bożena jest z nami, chcę do tych moich dygresji dopowiedzieć coś.
To znaczy jeszcze parę słów o tych choinkach. Mówimy o pięknie wystrojonych ulicach, ale trzeba również powiedzieć, że w domach rodzin muzułmańskich również pojawiają się już od dawna, od zawsze choinki. Dzieci czekają na przyjście świętego Mikołaja, na prezenty, które pod tą choinką znajdują, więc to jest właśnie też piękne. To jest to, co jest charakterystyczne dla Libanu, właśnie ta tolerancja i poszanowanie wszystkich religii i jednocześnie wzajemne składanie sobie również życzeń, prawda, z okazji świąt na przykład Bożego Narodzenia, również wśród rodzin i mieszkańców tutaj wyznania muzułmańskiego w Libanie.
No proszę, jak to miło to posłuchać właśnie od doświadczonej osoby, która tutaj już no kilka, jak nie kilkanaście lat żyje właśnie w Libanie. Czyli panie redaktorze, te nasze słowa stąd do tych wszystkich, co starają się być poprawni politycznie, którzy uważają, że inne religie będą urażone, jak zobaczą krzyż, jak zobaczą choinkę, jak zobaczą, oj, nie daj Boże, żłóbek. Posłuchajcie, nikomu to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, dzieci muzułmańskie radują się z Bożego Narodzenia przynajmniej tak samo, jak nie więcej właśnie jak dzieci chrześcijańskie. Czyli to jest takie miłe przesłanie tutaj od nas ze studia w Bejrucie, że chcemy przywrócić, jak w tej kolędzie, którąśmy słuchali, śpiewaną zresztą głównego naszego tutaj piosenkarza szyite, chcemy przywrócić święta. Panie redaktorze, mam takie odczucie, że w Europie chcą wam zabrać te święta, chcą je przemienić. Nie mówi się nawet ponoć już o, powiedzmy, rynku ryneczku bożonarodzeniowym, tylko świątecznym, żeby zapomnieć. Czyli my chcemy tutaj wam z Bejrutu przypomnieć, Europo, że święta są dlatego, że ponad 2000 lat temu, tu niedaleko nas, no bo stosunkowo mamy tutaj tylko kilkaset kilometrów od Bożego Narodzenia, od groty Bożego Narodzenia, czyli od Betlejem, że tutaj przyszedł na świat Pan Jezus. Oczywiście my nie mamy tych polskich zwyczajów typu opłatka, ale go wprowadzamy. Ja sam osobiście w mojej rodzinie proponuję zawsze połamanie się tym opłatkiem i kiedy wytłumaczę, o co chodzi, że czym to jest, czego to jest symbolem, to wszyscy bardzo chętnie tym opłatkiem ze mną się też łamią. Oczywiście Noc Bożego Narodzenia to msza właśnie wigilijna i praktycznie w Libanie no nie ma chrześcijanina, chyba że chory albo ma małe dzieci i nie może opuścić domu, ale praktycznie we wszystkich tych wioskach, w górach, no a mamy to szczęście, że tego białego puchu, zwłaszcza powyżej 1200 metrów nie brakuje, jest jego już bardzo dużo, także w klimatach typowo polskich będziemy uczestniczyć właśnie też w pasterce bożonarodzeniowej. Nie mówiąc już o tym, że mamy cudowne kolędy. No, najpiękniejsze są polskie, jak ja zawsze mówię, ale zaraz po polskich są właśnie libańskie i takie dwie kolędy słyszeliśmy. Oczywiście rodziny też muzykują, śpiewają, śpiewamy te kolędy w rodzinach. Tutaj ostatnio robi furorę rodzina bodajże pięcioosobowa, kamu ala ten don hinne bila ile, hej ile tabal biranio tartile?
Hejde aile isma Naame, isma aile hinne tmene.
O, to rodzina o nazwisku Naame, jest tam ośmioro dzieci.
Hinne chams banet, utlet szabeb, u kullun aswatun halwin.
Ma bare fadesz kam?
Chams szabeb.
A, czyli pięć dziewczyn i trzech chłopaków i mają przepiękne, cudowne głosy. Nie wiem, panie redaktorze, czy nam dacie trochę czasu, żeby tą właśnie rodzinę, taką typowo chrześcijańską, posłuchać, jak śpiewają. Czy dacie nam troszkę czasu?
Co to znaczy troszkę czasu? To tylko jest, od tego zależy.
No, dwie minutki.
Dwie minutki, myślę, że w wigilijnym poranku wnet znajdzie się jeszcze dla Libanu.
No to żegnamy się z wami jeszcze raz, składając wam serdeczne życzenia i posłuchajcie chociaż przez chwilę.
نحن وجاني شفاف المجوس قالت آمين بيض البيت موجود بنهارة يسوع
إيتون piękną nutą tak znanej kolędy, rodzina pięć sióstr, trzech braci składa życzenia również wszystkim Polakom tej cichej, pięknej, pobożnej nocy. Do usłyszenia po świętach już na pewno w nowym roku, co daj Boże, jak tu mówimy, Allah rad, bo my zawsze wspominamy Pana Boga, bo przyszłość jest tylko i wyłącznie w Jego rękach. Pozdrawiamy!
Pozdrawiamy serdecznie, błogosławionych świąt i dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To było takie przesłanie dla świata z Libanu. Kazimierz Gajowy i studio Bejrut. Jest godzina 7.21. To jest specjalny, wyjątkowy, jedyny w roku wigilijny poranek wnet. Warszawa 87,8, Kraków 95,2. To, że jest Wigilia, to nie znaczy, że świat cały czas nie pędzi do przodu, że nie szaleje, że nie dzieją się ciągle jakieś rzeczy w polityce, w ekonomii, w różnych innych sprawach, o których może nie powinniśmy dzisiaj myśleć, ale z drugiej strony, o których musimy rozmawiać, bo to jest nasz świat. Dzisiaj rano dzwoniliśmy do pani Ireny Lasoty do Waszyngtonu, oczywiście po to, żeby również złożyć świąteczne życzenia, żeby zapytać się, jak tam przebiegają przygotowania do świąt w Ameryce, ale także po to, żeby porozmawiać o najnowszych wydarzeniach w amerykańskiej polityce. I teraz posłuchamy Irena Lasota dla Poranka Wnet z Waszyngtonu. W Warszawie wigilijny poranek, w Waszyngtonie jeszcze ciemna noc, a my dzwonimy do Waszyngtonu, tam jest pani Irena Lasota. Dzień dobry i dobry wieczór.
Dzień dobry i wszystkiego najlepszego na święta.
Wszystkiego najlepszego również od Radia Wnet. Tymczasem przez chwilę musimy zająć się niestety polityką. Zapowiedź odejścia szefa Pentagonu, generała Mattisa, a przedtem zapowiedź wycofania amerykańskich wojsk z Syrii, no to jest chyba zaskoczenie nawet jak na niekonwencjonalny styl obecnej amerykańskiej polityki.
No tak, jest to, można powiedzieć, kolejny pokaz tego, że prezydent rządzi tweetami i nie radzi się nikogo ze swoich najbliższych współpracowników, może radzi się swojej żony, albo swojej córki, albo zięcia, ale na pewno nie ludzi, którzy byli wybrani oficjalnie i zatwierdzeni przez Senat. Tutaj wypada, znaczy mamy dwa poważne problemy teraz. Jeden to jest sprawa właściwie rozbicia Pentagonu, zmuszenie generała Mattisa do odejścia, bo w Mattisie mówiło się, że jest to ostatni dorosły człowiek wokół prezydenta Trumpa, ale to się odbyło na dwa dni przed przerwą bożonarodzeniową i noworoczną i już dzień po odejściu Mattisa do dymisji podał się kolejny wysoki wojskowy odpowiedzialny za walkę z terroryzmem. I wszyscy podejrzewają, że albo zaraz po Nowym Roku, albo nawet jeszcze przed, usłyszymy o innych dymisjach różnych polityków i przede wszystkim ludzi związanych z wojskiem, którzy nie chcą odpowiadać za tragiczną politykę zagraniczną prezydenta Trumpa. Ponieważ nawet w sprawach budżetowych prezydent musi mieć poparcie Izby Reprezentantów, Senatu. Natomiast jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych, jest też tutaj gabinet w Ameryce, znaczy jest tworzony przez prezydenta i Kongres nie ma nic do powiedzenia w tym momencie. Znaczy Kongres nie może ani zmusić Trumpa, żeby wyznaczył kogoś, kogo Kongres będzie uważał za odpowiedzialną osobę. Natomiast Mattis odszedł z listem, w którym bardzo taki czysty, jasny sposób powiedział, dlaczego odchodzi. Może nawet w jakimś sensie to usprawiedliwiło go za te wszystkie miesiące, gdzie ludzie dziwili się, że on jeszcze nie odszedł, ale prawdopodobnie, jak wiele osób, które uważa się za odpowiedzialnych na swoich stanowiskach, nie chciał odejść, póki nie było to absolutnie konieczne, bo wiedział, zwłaszcza, że sam był nie tylko takim generałem, ale generałem, który walczył, który odpowiadał za ludzi, nie chciał zostawić swoich ludzi. No ale teraz musiał, a Trump ogłosił, że będzie wycofywał wojska z Syrii, co prawdopodobnie trzeba w jakimś momencie to odwołać, ale nie w taki sposób, nie zostawiając sojuszników sam na sam z ISIS-em i z Syrią. Potem kilka godzin czy kilkanaście godzin później Trump oznajmił, że również będzie wycofał sporą ilość wojsk z Afganistanu. To również była wielka niespodzianka dla wojskowych, dla Pentagonu i dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dla Departamentu Stanu. Można powiedzieć, że sporo rzeczy sypie się naraz. Jest kilka ministerstw, z których nie ma ministrów ani zatwierdzonych przez Kongres, ani takich, którzy mogą sobie radzić. Na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma zatwierdzonego ministra, jest tylko mianowany przez Trumpa. Natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no, które ma inną rolę niż w Europie. Jest to ministerstwo, które odpowiada za jeziora, rzeki, różne takie domowe sprawy. Tam prawdopodobnie minister zostanie albo odsunięty, albo po prostu zaaresztowany za różne nieprawidłowości finansowe. Więc i to wszystko odbywa się w momencie, w którym doszło do chyba najostrzejszego w tej chwili konfliktu pomiędzy Trumpem i Kongresem, mianowicie do niezatwierdzenia budżetu. Budżet jest i w konstytucji, i tradycyjnie uważany za najważniejszą rzecz, w której balansuje się wpływy prezydenta i Kongresu. Trump po prostu powiedział, że jeżeli się mu nie da jego sumy, którą on chce, dokładnie 5 miliardów dolarów na budowę muru, to on nie zatwierdzi żadnego budżetu. I właściwie dużo osób myślało do końca, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, ale w piątek wieczorem żadnego kompromisu nie było i znowu to jest coś bardzo charakterystycznego dla Ameryki, a nie dla Europy. Po prostu rząd nie ma budżetu i musi ograniczyć olbrzymią ilość swojego działania. Niektóre ministerstwa muszą dalej działać, jak na przykład właśnie Ministerstwo Homeland, czyli obrony terytorialnej, można powiedzieć, ale na razie jej pracownicy nie będą dostawali pensji. Wszyscy mają nadzieję, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, być może w drugi dzień świąt, które tu nie są obchodzone jako święta, ale można powiedzieć, że dwie strony dosyć ostro postawiły swoje żądania. Trump chce pieniędzy na mur, a szef demokratów w Senacie, Charles Schumer, powiedział, że nie damy tej sumy, więc Trump już próbował trochę pójść na ustępstwo, mówiąc, okej, to nie nazywajmy murem, tylko spiczastym ogrodzeniem czy czymś w tym rodzaju, no to został wyśmiany przez nie tylko demokratów, ale i tych republikanów, którzy uważają, że skoro obietnicą Trumpa była budowa muru i miało to być budowane za pieniądze Meksyku, to teraz Trump powinien znaleźć te pieniądze albo w Meksyku, albo zaniechać budowania muru. No i sytuacja, jak mówię, jest taka, jest Wigilia, znaczy za kilka godzin będzie już Wigilia, we wtorek są święta Bożego Narodzenia, ale już w środę znowu przyjdzie normalna realność, którą trzeba będzie się zmierzyć.
Czy to nie jest tak, że takie przypadki niedogadania się pod koniec roku Kongresu z prezydentem, jeśli chodzi o budżet, to nie jest pierwszy raz?
Nie jest to pierwszy raz, ale zwykle są jakieś negocjacje, to nawet niekoniecznie, znaczy w grudniu, nie pamiętam, że to było pod koniec grudnia, bywało w listopadzie, bywało w październiku, ponieważ budżet normalnie powinien być zatwierdzony w październiku, ale i też często było coś takiego, że obie strony dogadywały się do tego, żeby uzgodnić tymczasowy budżet. I taki tymczasowy budżet za radą wiceprezydenta Pence'a został uzgodniony przez obie izby kongresu, chyba w poniedziałek albo we wtorek, i odrzucony przez Trumpa, znowu poprzez tweety i jakieś oświadczenia, którą czasami krótkie oświadczenia wygłasza stojąc w ogrodzie Białego Domu.
Ta decyzja o tym, że Amerykanie mają się wycofać z Syrii, czy to było rzeczywiście takie zaskoczenie? Bo przecież ten postulat w amerykańskiej polityce, żeby dać sobie spokój z Bliskim Wschodem, on pojawiał się wcześniej.
No, zawsze się pojawiał. Znaczy, to jest normalne. Natomiast nie jest normalne, że bez konsultacji z Pentagonem i bez ustalenia, kiedy, jak, prezydent nagle ogłasza, że to zrobi. Znaczy, to jest... Tam nie ma dużej ilości wojsk amerykańskich, natomiast jest bardzo duże poparcie lotnicze i można powiedzieć, że takie strefy, w których Amerykanie bronią Kurdów, których można nie, że namówili do walki, ale na pewno obiecali, że będą ich podtrzymywać. Oświadczenie Trumpa, że wycofamy się, co miało też znaczyć bardzo niedługo, z Syrii, było po rozmowie telefonicznej z prezydentem Erdoganem, z którym Trump czy Stany Zjednoczone i Turcja mają dosyć dziwne stosunki i nie bardzo wiadomo, czy podejrzewa się, że to Erdogan, który z kolei ma dużo pretensji do Kurdów, z jakiegoś powodu Erdoganowi udało się nacisnąć na Trumpa, żeby wycofał to w sposób chaotyczny, w sposób niezorganizowany, no i nie uprzedzając sojuszników.
A to nieuprzedzenie sojuszników dotyczy również Izraela?
No prawdopodobnie, tak, dlatego że Turcja i Izrael w tej chwili mają bardzo złe stosunki. O ile kiedyś miały bardzo dobre stosunki, to już od dłuższego czasu, no prawie od 2 lat, jest olbrzymie napięcie i Izrael też podejrzewa, że coś tam jest w tej chwili bardziej na linii Stany Zjednoczone-Turcja i że to wycofanie z Syrii jest jakąś częścią planów nieznanych nawet Izraelowi, co jest zwykle dosyć rzadkie, ale się może zdarzyć.
Czy w związku z tym możemy się spodziewać, co nastąpi dalej? No bo ktoś jednak tym Pentagonem musi kierować. Czy pojawiły się jakieś nazwiska?
Tak, pojawiło się nazwisko dosyć młodego deputy sekretarza, czyli zastępcy sekretarza Mattisa, który będzie, no bo to jest znowu, co chwilę jest coś nowego, to znaczy generał Mattis podał się do dymisji, ale powiedział, że będzie sprawował swoją funkcję do końca lutego. Natomiast dzisiaj Biały Dom za pośrednictwem Departamentu Stanu oznajmił nie, że Mattis będzie kierował w takim razie tylko do końca grudnia, bo list generała Mattisa bardzo ubudł prezydenta Trumpa i że teraz od 31 grudnia wszystkie funkcje generała Mattisa będzie sprawował jego zastępca, który nie jest specjalnie znany i który nie ma specjalnie rozwiniętych stosunków ani z wojskiem, ani przede wszystkim z sojusznikami. Pamiętajmy, że właśnie Mattis podał się do dymisji ze względu na to, że uważał, że prezydent Trump w ogóle nie szanuje i nie bierze pod uwagę postulatów czy w ogóle interesów naszych sojuszników.
No właśnie, my też uważamy się za sojusznika Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj pewne oczekiwania wobec Ameryki, jeśli chodzi o jej obecność w naszej części świata. Czy to, co się dzieje, może jakoś wpłynąć na te pomysły?
No więc ja muszę powiedzieć, że się nie zgadzam z oceną, którą słyszałam od 2 dni w Polsce, że być może odejście generała Mattisa przyspieszy sprawę budowy fortu Trump w Polsce, czy też stałej obecności wojsk amerykańskich. Mattis uchodził za sceptyka, ale nie był to sceptycyzm polityczny, ale dużo bardziej sceptycyzm praktyczny i strategiczny. To jest debata, która trwa od wielu lat już i w Stanach Zjednoczonych, i w NATO, czy bardziej pomocne są wojska, które stacjonują w jednym miejscu, tak jak w Niemczech stacjonowały, czy w Turcji w jakimś momencie, czy w Korei, czy lepsze są oddziały szybkiego poruszania się. Także to, że Mattis był sceptyczny i patrzył na szczegóły różnych rzeczy, nie znaczy, że on, powiedzmy sobie, nie uważał, że Polska należy bronić, tylko moim zdaniem debata była między tym, jak ją bronić. Czy bronić ją poprzez bazę, która byłaby w Polsce, czy też poprzez nakierowanie strategii i taktyki na możliwą, na ewentualne kroki Rosji. Dlatego uważam, że nie ma powodu, żadnego powodu w Polsce, żeby cieszyć się z tego, że odszedł generał Mattis.
Czas podsumowań tej polityki amerykańskiej, tego zarządzania chaosem, który stosuje pan prezydent Trump, pewnie jeszcze przyjdzie i na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. A proszę nam powiedzieć, jak wygląda atmosfera świąteczna w Waszyngtonie? Czy tam czuje się Boże Narodzenie? Czy może tylko święto zimowe?
Jak najbardziej. Oczywiście jest to, święta są tu obchodzone inaczej niż w Polsce, inaczej niż w Europie. Znaczy przede wszystkim akurat z Ameryki przeniosło się do Europy i do Polski oświetlanie wszystkiego, co można oświetlić, łącznie z każdą możliwą ulicą, drzewkiem, słupem telegraficznym i wszędzie. Ja wczoraj wyjechałam z Waszyngtonu 20 kilometrów czy 30 za Waszyngton. No tam to już jest po prostu orgia świateł, to jest jedno. Druga rzecz, święta Bożego Narodzenia, tak jak święta Dziękczynienia, są wielką okazją do reklamy wszystkich możliwych produktów i do zakupów. wszędzie widać, są wszędzie są zniżki, wszędzie jest podniecenie przez zakupowe. Natomiast wydaje się, że większość Amerykanów, znaczy większość chrześcijan nawet w Ameryce, to nie są katolicy, tylko różne odławy protestanckie, które nie mają, które mają wielki szacunek do Bożego Narodzenia, ale nie mają tej samej tradycji. Na przykład Wigilia nie jest koniecznie bezmięsna, na przykład. Przeciwnie. Jedni znajomi z Polski mają bezmięsną, inni mają gulasz, na przykład, akurat Czesi znajomi. Więc, ale to, co na pewno jest takie nieprzyjemne, to, że w języku polityki, politycznej poprawności nie używa się już słowa Boże Narodzenie, Christmas. Wszyscy starają się jakoś tego uniknąć. Znaczy nie wszyscy. Powiedzmy sobie, jest to troszeczkę też oznaką, czy człowiek jest wolny z politycznej poprawności, czy nie. I w związku z tym jedni mówią wesołych świąt, ale właśnie holidays, inni mówią have a good Christmas, Merry Christmas i tak dalej. No ale powiedzmy sobie, że teraz nie ma już takiej silnej poprawności, znaczy nie ma pilnowania tej poprawności, bo ona się już prawie zadomowiła, niestety.
Cóż, miejmy nadzieję, że w Polsce tak szybko się nie zadomowi. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę przyjąć najlepsze życzenia w takim razie.
Ja też składam jak najlepsze życzenia i wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że ten chaos nasz nie przeniesie się na kontynent europejski.
To była rozmowa z panią Ireną Lasotą z Waszyngtonu. Jak państwo słyszeli, są takie miejsca jak Liban, gdzie żadnej poprawności nie ma i wszyscy świętują. Są takie miejsca jak na przykład Waszyngton, gdzie ta poprawność niestety się zadomowiła. I są takie miejsca jak Polska, a droga, jaką wybierzemy, jest przed nami. To jest Poranek Wnet świąteczny, jest godzina 7:39.